This is Endeavor Academy Online.
Witajcie w tym świętowaniu waszego zmartwychwstania. Twojego indywidualnego zmartwychwstania. Ten tydzień nie jest tygodniem rozpamiętywania cierpienia, śmierci i bólu. Jest tygodniem, dniem i chwilą, w której przypominasz sobie, kim naprawdę jesteś. Jest to chwila twojego zmartwychwstania. Lecz zanim przyjrzymy się idei zmartwychwstania, chciałbym, żebyśmy wpierw przyjrzeli się idei ukrzyżowania. Ponieważ jest ono bardzo często mylnie rozumiane. Jezus w Kursie Cudów bardzo pięknie opisuje ideę ukrzyżowania i reinterpretuje ją na nowo i pokazuje jej całkowicie inne znaczenie. Posłuchajcie tego. To będzie fragment z rozdziału 6 o przesłaniu ukrzyżowania. Ukrzyżowanie nie jest niczym więcej jak skrajnym przykładem. Ukrzyżowanie nie jest niczym więcej jak skrajnym przykładem moich nauk. Jego wartość, podobnie jak wartość każdego innego narzędzia nauczania, leży wyłącznie w rodzaju nauki, który ułatwia. Może być i było niewłaściwie rozumiane. Dzieje się tak jedynie dlatego, że wylęknieni są skłonni do lękliwego postrzegania. Powiedziałem ci już, że zawsze możesz mnie zawezwać, by podzielać moją decyzję i w ten sposób ją wzmacniać. Powiedziałem ci również, że ukrzyżowanie było ostatnią, bezużyteczną podróżą, której synostwo potrzebowało i że reprezentuje wyzwolenie z lęku dla każdego, kto je zrozumie. Podczas gdy poprzednio podkreślałem jedynie zmartwychwstanie, nie wyjaśniłem wówczas celu ukrzyżowania oraz sposobu, w jaki ono naprawdę doprowadziło do zmartwychwstania. Ma ono niemniej niewątpliwy wkład w twoje życie. Jeżeli rozważysz je bez lęku, to pomoże ci zrozumieć twą rolę jako nauczyciela. Słuchajcie uważnie. W tym jest całe sedno nauczania Kursu Cudów. Posłuchaj uważnie. Słuchasz? Prawdopodobnie latami reagowałeś tak, jakbyś sam był krzyżowany. Jest to wyraźna tendencja oddzielonych, którzy zawsze odmawiają zastanowienia się nad tym, co sami sobie uczynili. Projekcja oznacza gniew. Gniew sprzyja nienawiści, a napaść wywołuje lęk. Prawdziwe znaczenie ukrzyżowania tkwi w pozornej intensywności napaści niektórych synów Bożych na innego. Jest to oczywiście niemożliwe i musisz to w pełni zrozumieć jako niemożliwe. W przeciwnym wypadku nie będę mógł służyć za wzór do nauki. Chciałbym, żebyś dobrze zrozumiał to, ponieważ w tym jest cały klucz do twojego obudzenia. Prawdopodobnie latami reagowałeś tak, jakbyś sam był ukrzyżowany, tak? Cały świat mówił ci, co masz robić. Myślałeś, że ktoś tobie coś czyni, że jakaś sytuacja powoduje, że zachowujesz się tak czy inaczej. Ktoś powiedział coś, co zdradza jego wrogie myśli wobec ciebie. Ktoś zachował się tak, jak ci się nie podoba i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I masz cały zestaw wymówek, żeby nie zobaczyć, że ty jesteś odpowiedzialny za to, za świat, który widzisz. Żeby nie zobaczyć, że jest tylko twój umysł i że jesteś naprawdę tylko ty. Czy ktoś pamięta, jaka jest tajemnica zbawienia? Powiedz, robię to sam sobie. A więc twoje zbawienie leży w rozpoznaniu, że nikt ani nic na zewnątrz ciebie nie może cię skrzywdzić. I o tym będziemy mówić dzisiaj, rozważając przesłanie ukrzyżowania. Ponieważ w twojej interpretacji, w interpretacji historii, ukrzyżowanie było określane jako najbardziej intensywny atak synów Bożych na innego Syna Bożego. Jednak to, co za chwilę powiemy i pokażemy, że Jezus nie zaakceptował tej interpretacji ukrzyżowania dla siebie. W tym jest klucz do zmartwychwstania, w tym jest klucz do twojego zmartwychwstania. Tak długo jak myślisz, że jesteś prześladowany, że coś jest ci czynione, tak długo będziesz w czasie i przestrzeni. Zmartwychwstanie wydarza się w momencie, kiedy przebaczasz doskonale wszystkim i wszystkiemu. To właśnie Jezus czynił podczas drogi krzyżowej. Jedyne co robił, to przebaczał wszystkim i wszystkiemu. A jego przebaczenie było zrozumieniem, że nie ma nic na zewnątrz niego, że nikt tak naprawdę nie może go skrzywdzić, że nie może być prześladowany. Niezależnie od tego, jak okropny byłby atak, przyjrzy się temu. Zobacz, Jezus był katowany, torturowany, wreszcie przybity do krzyża i zabity. Tak interpretuje ukrzyżowanie świat. A jednak Jezus nie zaakceptował tej interpretacji dla siebie. Nie takie jest przesłanie ukrzyżowania. Jakie jest przesłanie ukrzyżowania? Powiedz do mnie, ucz jedynie miłości, ponieważ nią jesteś. Pozorny atak w umyśle, który wie, że nie ma nic na zewnątrz niego, nie jest atakiem, jest rozpoznaniem, że nic na zewnątrz niego nie może go zaatakować, że widzi jedynie, tylko i wyłącznie swoje własne myśli. I tym jest przebaczenie, ponieważ w przebaczeniu leży zrozumienie, że jesteś tylko ty. Twoje atakujące myśli nie mogą z niej zniknąć w tym rozpoznaniu. Tym jest przebaczenie. Jezus zmartwychwstał, dlatego że doskonale przebaczył. I tym jest twoje zmartwychwstanie. Tak długo jak myślisz, że świat tobie coś czyni, tak długo jesteś w czasie i przestrzeni. I zgadzasz się na obraz bycia prześladowanym. A więc teraz Jezus pokazuje ci nowy obraz, nową interpretację ukrzyżowania, tak abyś mógł skorzystać z tej skrajnej nauki, tego skrajnego przykładu, jaki dał, wobec mniej skrajnych pokus, by niewłaściwie postrzegać. Posłuchaj. Projekcja, jeszcze raz powtórzę, projekcja oznacza gniew. Gniew sprzyja napaści, a napaść wywołuje lęk. Prawdziwe znaczenie ukrzyżowania tkwi w pozornej intensywności napaści niektórych synów Bożych na innego. Słuchasz? Pozornej intensywności napaści niektórych synów Bożych na innego. Jest to oczywiście niemożliwe. I musisz to w pełni zrozumieć jako niemożliwe. W przeciwnym wypadku nie będę mógł służyć za wzór do nauki. Dlaczego jest to niemożliwe? Powiedz, nie jestem ciałem. Napaści można dokonać ostatecznie jedynie na ciało. Nie ma wątpliwości, że jedno ciało może napaść na drugie, a nawet może je zniszczyć. Jeżeli jednak zniszczenie jako takie jest niemożliwe, coś zniszczalnego nie może być rzeczywiste. Zniszczenie tego nie uzasadnia zatem gniewu. Na ile wierzysz, że uzasadnia, na tyle przyjmujesz fałszywe przesłanki i uczysz ich innych. Przesłaniem, którego ukrzyżowanie zamierzało nauczyć, było to, że nie jest konieczne, by w prześladowaniu postrzegać jakąkolwiek formę napaści, ponieważ nie możesz być prześladowany. Jeżeli reagujesz gniewem, musisz równać się, to znaczy, że równasz się ze zniszczalnym, a zatem spoglądasz na siebie w sposób niepoczytalny. Przyjrzyj się jakiejkolwiek swojej reakcji, najmniejszy niepokój, najmniejszy ból, najmniejsze skojarzenie z własnym ograniczeniem. Jeżeli reagujesz gniewem, niepokojem, lękiem na cokolwiek, to znaczy, że równasz się ze zniszczalnym, a zatem spoglądasz na siebie w sposób niepoczytalny. Wyłożyłem doskonale jasno, że jestem taki jak ty i że ty jesteś taki jak ja, lecz naszej fundamentalnej równości można dowodzić jedynie poprzez wspólną decyzję. Możesz postrzegać siebie jako prześladowanego, jeżeli tak postanowisz. Gdy jednak postanowisz reagować w ten sposób, dobrze byłoby, gdybyś pamiętał, że ja byłem prześladowany według osądu świata, ale sam tej oceny wobec siebie nie podzielałem. Ponieważ zaś jej nie podzielałem, nie wzmocniłem jej. Zaofiarowałem zatem inną interpretację ataku, i to taką, którą chcę się z Tobą podzielić. Jeżeli w nią uwierzysz, pomożesz mi jej uczyć. Jak już powiedziałem wcześniej, jak nauczasz, tak się nauczysz. Jeżeli reagujesz, jakbyś był prześladowany, uczysz prześladowania. Nie tej lekcji Syn Boży powinien chcieć uczyć, jeżeli ma sobie uświadomić swe własne zbawienie. Ucz raczej, słuchasz uważnie, ucz raczej swej doskonałej nietykalności, która jest prawdą w Tobie, i uświadom sobie, że nie można na nią napaść. Nie staraj się chronić jej sam. To oznaczałoby bowiem, że wierzysz, iż można na nią napaść. Nie jesteś proszony, byś został ukrzyżowany, co było częścią mojego wkładu w nauczanie. Proszony jesteś tylko o podążanie za moim przykładem w obliczu znacznie mniej skrajnych pokus, by postrzegać niewłaściwie i o nieprzyjmowanie ich jako fałszywego uzasadnienia dla gniewu. Nie może być uzasadnienia dla czegoś, czego uzasadnić nie można. Nie wiesz, że owo uzasadnienie jest, i nie ucz tego. Pamiętaj zawsze, że będziesz nauczał tego, w co wierzysz. Wierz ze mną, a staniemy się równi jako nauczyciele. Twoim zmartwychwstaniem jest Twe ponowne przebudzenie. Jestem wzorem odrodzenia, lecz samo odrodzenie to po prostu świtanie w Twym umyśle tego, co już tam jest. Sam Bóg to w nim umieścił, a zatem jest to prawdziwe na zawsze. Wierzyłem w to i dlatego przyjąłem to jako prawdziwe dla siebie. Pomóż mi uczyć tego naszych braci w imię Królestwa Bożego, ale uwierz najpierw, że jest to prawdziwe dla ciebie, bo w przeciwnym wypadku będziesz uczył na opak. Moi bracia spali podczas tak zwanej agonii w ogrodzie, lecz nie mogłem się na nich gniewać, ponieważ wiedziałem, że nie mógłbym zostać opuszczony. Postanowiłem dla dobra Twojego i mojego pokazać, że nawet to, co według osądu ego jest najbardziej niegodziwą napaścią, nie jest istotne. Według tego, jak świat te rzeczy osądza, lecz nie tego, jak Bóg je zna, zostałem zdradzony, opuszczony, pobity, pokaleczony i w końcu zabity. Było jasne, że stało się tak jedynie z powodu projekcji, jakiej inni na mnie dokonali, ponieważ nikogo nie skrzywdziłem, a uzdrowiłem wielu. Jesteśmy nadal równi jako uczniowie, choć nie potrzebujemy równych doświadczeń. Duch Święty jest rad, gdy możesz się uczyć na podstawie moich i zostać przez nie ponownie przebudzony. Jest to ich jedyne przeznaczenie i jedyny sposób, w jaki można mnie postrzegać jako drogę, prawdę i życie. A więc Jezus nie jest tym człowiekiem 2000 lat temu, którego czynisz bożka. Jedyny sposób, w jaki możesz postrzegać go jako drogę, prawdę i życie, to uczyć się z jego przykładu tu i teraz. Stać się samemu drogą, prawdą i życiem. Ponieważ Jezus w swoim kursie cudów tu i teraz naucza przesłania pojedynczości umysłu. Jego zmartwychwstanie było Twoim zmartwychwstaniem. I tak długo, jak godzisz się na rolę bycia prześladowanym, na rolę bycia ograniczonym w czasie i przestrzeni, tak długo zaprzeczasz jego zmartwychwstaniu. A jednak, jak powiedzieliśmy przed chwilą, że potrzebna jest tutaj wspólna decyzja. W naszej fundamentalnej równości można dowodzić jedynie poprzez wspólną decyzję. A więc skoro Jezus to podjął tę decyzję, Ty możesz podjąć ją wraz z Nim. To nie jest trudne, ponieważ jeżeli jeden umysł tego dokonał, wszystkie umysły już to dokonały. Ale widzisz, jak zależy to od Ciebie. Jezus to zrobił, tak, ale Ty musisz powiedzieć, tak, jestem z Tobą. Jestem, tak jak powiedział gdzieś w kazaniu na górze Jezus, niech Wasza mowa będzie tak, tak, a nie, nie, co na to jest od złego pochodzi. Ten kurs jest bezkompromisowy. A więc mam pytanie, czy jesteś ze mną? Bo nie ma czegoś takiego jak bycie pośrodku. Nie możesz być trochę ze mną. Nie możesz być trochę szczęśliwy. Nie możesz być trochę spełniać woli Boga. Albo spełniasz ją całkowicie, albo jej zaprzeczasz. I teraz rozwiązaniem jest rozpoznanie, kiedy jej zaprzeczasz, żebyś mógł podjąć inną decyzję. Rozpoznanie, że robisz to sam sobie. Tak długo, jak myślisz, że jesteś ofiarą, że cokolwiek, cokolwiek, najmniejszy niepokój, najmniejsze cierpienie, cokolwiek myślisz, jakikolwiek atak, którego myślisz, że jesteś świadkiem lub który jest dokonywany na tobie, pamiętaj, ty jesteś przyczyną. Ty postawiłeś tego człowieka, tę sytuację tam, żeby odzwierciedliła w twoim umyśle to, o co poprosiłeś. Tak długo jak myślisz, że jest inaczej, tak długo wierzysz w obraz ukrzyżowania jako prześladowania. I postrzegasz się prześladowanym i zaprzeczasz temu, że zmartwychwstanie się dokonało. A zmartwychwstanie dokonało się poprzez doskonałe spełnienie lekcji ukrzyżowania, którą teraz się uczysz od Jezusa. Więc jeszcze raz, co jest tą lekcją? Ucz jedynie miłości, ponieważ nią jesteś. Ucz jedynie miłości. Wszelka projekcja gniewu na zewnątrz, wszelkie obwinianie brata na zewnątrz jest uzasadnianiem interpretacji ukrzyżowania jako prześladowania. Jezus dał ci inną interpretację. Nie jesteś prześladowany, bo nie możesz być prześladowany, a nie możesz być prześladowany, bo nie jesteś ciałem. W tym jest twoje zmartwychwstanie, tu i teraz. Wow. Kiedy dzisiaj przeczytałem to zdanie, po prostu było absolutnie niesamowite dla mnie. Prawdziwe znaczenie ukrzyżowania tkwi w pozornej intensywności napaści niektórych synów Bożych na innego, i co za tym idzie, jest to oczywiście niemożliwe. Ale w twoim koncepcyjnym rozumieniu, w swojej definicji siebie będziesz myślał, że jest możliwe. Będziesz uzasadniał możliwość ataku poprzez uzasadnianie swojej definicji siebie jako ciała. Widzisz, jak wymaga to całego ciebie, wymaga twojego zdecydowania i decyzji, nie ponad wszystko inne chcę widzieć inaczej, ponieważ wierzę, tak, faktem jest, że wierzę w świat oddzielenia, wierzę w ciało i ograniczenia, a więc potrzebuję cudu, przemiany mojego umysłu, tu i teraz. Zmartwychwstanie nie dokonuje się gdzieś tam po śmierci. Ty już jesteś martwy, nie możesz umrzeć. Teraz możesz jedynie zmartwychwstać ze swojego własnego snu śmierci. Więc co ty na to? Co ty na to, żeby przyłączyć się do Jezusa, żeby przyłączyć się do mnie w mojej decyzji zmartwychwstania tu i teraz? Ponieważ w twojej decyzji przyłączenia się do mnie jest, gdzie jak Jezus mówi, gdzie dwóch lub więcej spotyka się w imię moje, ja tam jestem. Jest taka moc i taka siła, że przenoszenie gór to jest najmniejsza rzecz, jaką możesz zrobić. Jest tylko jeden z nas, jest tylko jeden umysł. I kiedy to rozpoznajemy, kiedy łączymy się w tym rozpoznaniu, nie tylko nie ma szczęśliwszego, radośniejszego doświadczenia niż rozpoznanie jedności umysłu, ale również nie ma rzeczy, której nie mógłbyś wtedy zrobić. Nie ma rzeczy, w Bogu nie ma rzeczy niemożliwych. Więc posłuchaj dalej. Nie jesteś prześladowany, ani ja nie byłem. Nie jesteś proszony o powtarzanie moich doświadczeń, ponieważ Duch Święty, którego współdzielimy, czyni to niekoniecznym. Aby jednak posłużyć się moimi doświadczeniami konstruktywnie, musisz podążać za moim przykładem w tym, jak je postrzegać. Musisz podążać za moim przykładem w tym, jak je postrzegać. Moi i twoi bracia są stale zaangażowani w uzasadnianie tego, czego uzasadnić nie można. A więc spójrz na siebie, spójrz na swój umysł, ponieważ ja nie mówię tutaj o zbiorowisku ludzkim. Jesteś tylko ty, jest tylko twój umysł. A więc Jezus mówi tu o tobie. Jesteś zaangażowany w uzasadnianie czegoś, czego uzasadnić się nie da. A więc jesteś zaangażowany w uzasadnianie swojej definicji siebie w czasie i przestrzeni. To robisz od rana do wieczora, pochłonięty rzutowaniem swojej przeszłości, tego, co myślisz, że już wiesz, na przyszłość. I nigdy nie jesteś tak naprawdę tu i teraz. A moment tu i teraz jest momentem zmartwychwstania. To jest moment wyjścia ze śmierci. A więc Jezus teraz cię prosi, żebyś nie uzasadniał więcej czegoś, czego uzasadnić nie można. Bóg nie stworzył ciała, Bóg nie stworzył ograniczenia, a więc jest ono niemożliwe. Tak długo jednak, jak dla ciebie jest możliwe, jak tak długo, jak je uzasadniasz, tak długo będziesz myślał, że jest możliwe. więc dość to dość. Moją jedyną lekcją, mówi Jezus, której muszę uczyć, tak jak sam się jej nauczyłem, jest to, że żadnego postrzegania niezgodnego z osądem Ducha Świętego nie można uzasadnić. Żadnego postrzegania, słyszysz? Niezgodnego z osądem Ducha Świętego nie można uzasadnić. A więc, jeżeli nie możesz uzasadnić tego, że jesteś ograniczony, że jesteś w czasie i przestrzeni, że jesteś, że możesz zestarzeć się, rozchorować i umrzeć, ponieważ to nie jest zgodne z postrzeganiem Ducha Świętego, to znaczy, że jest to niemożliwe. Nie da się tego uzasadnić. To nawet Jezus ci nie pozostawia tutaj wyboru. Ale ponieważ to uzasadniasz, więc dla ciebie jest to rzeczywiste. Dlatego potrzebujesz prawdziwej przemiany. Dlatego potrzebujesz cudu, przemiany swojego umysłu, tu i teraz. I widzisz, i masz wszelkie narzędzia, wszelkie środki do tego, żeby ta przemiana się dokonała tu i teraz. Posłuchaj, co dalej mówi Jezus. Podjąłem się pokazania, iż było to prawdziwe, to, że nie można uzasadnić czegoś, co byłoby niezgodne z osądem Ducha Świętego. Podjąłem się pokazania, że było to prawdziwe w skrajnym przypadku, jedynie dlatego, że służyłoby jako dobra pomoc w nauce dla tych, u których pokusa popadania w gniew i dokonywania napaści nie byłaby tak skrajna. Wolą i moją, i Boga jest, aby żaden z Jego synów nie cierpiał. Popatrz, skrajny przykład. Zobacz teraz, jak drobne rzeczy wywołują w tobie gniew i niepokój. A Jezus w tym skrajnym przykładzie zademonstrował, że nie może być prześladowany. W ten sposób zmartwychwstał. Poprzez doskonałe włączenie wszystkich i wszystkiego w swoim umyśle. Poprzez doskonałe przebaczenie, o które teraz ty jesteś proszony. Przebaczenie poprzez rozpoznanie, że ty jesteś odpowiedzialny za swojego brata. A więc nie możesz być prześladowany. Nie możesz być zaatakowany. To jest naprawdę tajemnicą twojego zbawienia. To jest najlepsza rzecz, jaką możesz się dzisiaj dowiedzieć i nieść ze sobą. Ukrzyżowania nie można współdzielić, gdyż symbolizuje ono projekcję, lecz zmartwychwstanie symbolizuje współdzielenie. Ponieważ ponowne przebudzenie każdego Syna Bożego jest konieczne, aby umożliwić synostwu pokazanie swojej całości. Jedynie to jest poznaniem. A więc jeszcze raz. Przesłanie ukrzyżowania jest doskonale jasne. Ucz jedynie miłości, ponieważ nią jesteś. Jeżeli interpretujesz ukrzyżowanie w jakikolwiek inny sposób, posługujesz się nim jako orężem napaści, zamiast jako wołaniem o pokój, dla którego było zamierzone. Apostołowie często rozumieli je błędnie z tego samego powodu, z jakiego każdy je błędnie rozumie. I własna niedoskonała miłość uczyniła ich podatnymi na projekcję. I dlatego z powodu własnego lęku mówili o gniewie Boga, jako o jego broni odwetowej. Nie mogli też mówić o ukrzyżowaniu całkowicie bez gniewu, ponieważ ich poczucie winy wzbudziło w nich gniew. A teraz mówi Jezus do ciebie. I teraz nadszedł czas, żeby to usłyszeć. Nie żeby zakończyć interpretację, nie tylko, żeby zakończyć interpretację ukrzyżowania jako ataku, lecz również rozpoznać, że jest tylko jeden z nas. Jeżeli jeden umysł to rozpoznał, wszystkie umysły rozpoznały to wraz z nim. Już dość tworzenia historii Bożka, Syna Boga, jednego szczęśliwca, któremu się udało, którego stawiasz na piedestale, podczas gdy sam musisz cierpieć. Nie, jego zmartwychwstanie jest twoim zmartwychwstaniem. Jezus jedynie wtedy może cię użyć, jeżeli powstaniesz wraz z nim jako zmartwychwstały Chrystus, tu i teraz. I w tym rozpoznaniu twoje ciało również zostaje przemienione, ponieważ jest to fizycznym zmartwychwstaniem. Jest to fizyczna, mentalna, emocjonalna i duchowa przemiana. Obejmuje to całego ciebie. Nic nie zostaje wykluczone, jeżeli nie będziesz wykluczał. Jeżeli cokolwiek wykluczasz, sam jesteś wykluczony. A teraz chciałbym przeczytać z rozdziału 27 o... Przeczytaliśmy przed chwilą o przesłaniu ukrzyżowania, a teraz o obrazie ukrzyżowania. Życzenie bycia niesprawiedliwie traktowanym jest kompromisową próbą mającą na celu połączenie ataku i niewinności. Któż może zjednoczyć coś, co jest całkowicie niezgodne i wytworzyć jedność z tego, co nigdy złączyć się nie może? Podążaj łagodną drogą, a nie będziesz lękał się zła ani cieni w nocy. Nie umieszczaj jednak na swojej ścieżce symboli przerażenia, bo upleciesz koronę cierniową, przed którą twój brat i ty nie uciekniecie. Nie możesz ukrzyżować jedynie siebie. Jeżeli zaś jesteś niesprawiedliwie traktowany, to on musi cierpieć niesprawiedliwość, którą widzisz. Już teraz Jezus pokaże ci w tym fragmencie, na czym polega projekcja. Tak długo jak myślisz, że jesteś prześladowany, tak myślisz, że jesteś atakowany, rzutujesz swój własny atak na swojego brata. Jeżeli jesteś niesprawiedliwie traktowany, to twój brat musi cierpieć niesprawiedliwość, którą widzisz. Nie możesz poświęcić jedynie siebie, albowiem poświęcenie jest zupełne. Gdyby w ogóle mogło wystąpić, objęłoby całość Bożego stworzenia i Ojca wraz z poświęceniem Jego umiłowanego Syna. W Twym wyzwoleniu z poświęcenia przejawia się Jego wyzwolenie i ukazuje się jako Jego własne. Posłuchaj, każdy ból, który cierpisz, widzisz natomiast jako dowód, że On jest winny ataku. W ten sposób czynisz z siebie znak, że On utracił swoją niewinność i że wystarczy jedynie, by na Ciebie spojrzał, aby zrozumieć, iż został potępiony. To zaś, co było niesprawiedliwe wobec Ciebie, do Niego przyjdzie zasłużenie. Niesłuszna zemsta, której doświadczasz, należy się teraz Jemu, a gdy na Nim spocznie, zostaniesz uwolniony. Nie życz sobie uczynić z siebie żyjącego symbolu Jego winy, bo nie uciekniesz przed śmiercią, którą dlań wytworzyłeś. W Jego niewinności znajdziesz za to swoją własną. A więc przebaczenie, które prowadzi do zmartwychwstania, jest rozpoznaniem niewinności Twojego brata. Choćby najbardziej rzeczywisty wydawał Ci się atak w momencie, kiedy go doświadczasz, Jezus prosi Cię, żebyś stanął w samym środku. Spójrz na skrajny przykład, który Jezus zademonstrował. Bity, torturowany, umęczony i wreszcie zabity. Nie zaakceptował dla siebie tej interpretacji. Pozostał w świadomości, że nie może być prześladowany. I teraz Ty jesteś o to proszony w obliczu znacznie mniejszych pokus, by niewłaściwie postrzegać. I w ten sposób rozpoznajesz niewinność swojego brata. Ponieważ kiedy go doskonale włączysz w pełnię swojego umysłu, w rozpoznaniu, że jesteś odpowiedzialny za to, co widzisz, to twój brat, no nie możesz nie rozpoznać jego bezgrzeszności. Jeżeli jest na zewnątrz ciebie, jeżeli jest ciałem, to tak, może cię zaatakować. A teraz uczysz się poprzez przemianę swojego umysłu, że nie jesteś ciałem. Uczysz się całkowicie nowego postrzegania. To jest całkowicie nowy sposób widzenia. I kiedy widzisz swojego brata jako niewinnego, w tym samym miejscu, w którym widziałeś nienawiść, cierpienie i ból, tak również widzisz siebie, ponieważ jest jedna rzeczywistość. Nie możesz postrzegać swojego brata inaczej, niż jak postrzegasz siebie. Kiedykolwiek zgadzasz się cierpieć ból, zostać czegoś pozbawionym, być niesprawiedliwie traktowanym lub odczuwać potrzebę czegokolwiek, oskarżasz po prostu swojego brata o atak na Syna Bożego. Czy usłyszałeś to? Przeczytam to jeszcze raz. Kiedykolwiek zgadzasz się cierpieć ból, zostać czegoś pozbawionym, być niesprawiedliwie traktowanym lub odczuwać potrzebę czegokolwiek, oskarżasz po prostu swojego brata o atak na Syna Bożego. Trzymasz przed Jego oczyma obraz swego ukrzyżowania, aby mógł widzieć, że Jego grzechy zapisane są w niebie Twoją krwią i śmiercią i idą przed Nim, zamykając bramę i skazując Go na piekło. Jest to jednak zapisane w piekle, a nie w niebie, w którym jesteś poza atakiem i dowodzisz Jego niewinności. Obraz siebie, który Mu ofiarowujesz, pokazujesz sobie, dając Mu całą swoją wiarę, Duch Święty ofiarowuje Ci, abyś dał Jemu obraz Ciebie, w którym nie ma żadnego bólu ani wyrzutu. I to, co było zadręczane Jego winą, staje się doskonałym świadkiem Jego niewinności. Moc świadectwa wykracza poza wiarę, gdyż przynosi ze sobą przeświadczenie. Wierzy się temu świadkowi, ponieważ on wskazuje poza siebie, ku temu, co reprezentuje. Ty, który jesteś chory i cierpiący, reprezentujesz jedynie winę swojego brata, świadka, którego wysyłasz na wypadek, gdyby on zapomniał rany, które zadał, a przed którymi przysięgasz, że nigdy nie ucieknie. Ty przyjmujesz ten chory i pożałowania godny obraz, o ile tylko może posłużyć jego ukaraniu. Chorzy są bezlitośni dla wszystkich, a zarażając usiłują zabić. Widzisz, jak bezkompromisowy jest ten kurs? I kiedy Jezus mówi o chorobie, nie mówi tylko o chorobie fizycznej. Wszelki niepokój, cierpienie, ból jakikolwiek, emocjonalny, mentalny, fizyczny. Chorobą jest twoja koncepcyjna tożsamość, twoje wyobrażenie o sobie w oddzieleniu. Chorzy są bezlitośni dla wszystkich, a zarażając usiłują zabić. Śmierć wydaje się mieć niską cenę, jeżeli mogą powiedzieć: spójrz na mnie, bracie, oto z twojej ręki biorę śmierć. Choroba jest bowiem świadkiem jego winy, a śmierć udowodniłaby, że jego błędy muszą być grzechami. Choroba jest tylko małą śmiercią, formą zemsty, która nie jest jeszcze zupełna. Przemawia jednak z pewnością za tym, co reprezentuje. Na ten smętny i gorzki obraz, który przesłałeś swojemu bratu, ty spojrzałeś z żalem i wierzyłeś we wszystko, co mu ukazywał, gdyż świadczył o winie w nim, którą postrzegałeś i kochałeś. Teraz, na dłonie uczynione łagodnymi przez jego dotknięcie, Duch Święty składa obraz innego ciebie. Nadal jest to obraz ciała, gdyż tego, czym naprawdę jesteś, nie można ani ujrzeć, ani zobrazować. Ten nie był jednak używany do celów ataku, a zatem nigdy w ogóle nie cierpiał bólu. Daje świadectwo wiecznej prawdzie, że nie można cię zranić i wskazuje poza siebie ku twojej i jego niewinności. Właśnie to pokazuj swojemu bratu, który ujrzy, że każda blizna jest zagojona i każda łza została otarta w śmiechu i miłości. I będzie tam patrzył na swe przebaczenie, i uzdrowionymi oczyma spojrzy poza nie, ku niewinności, którą widzi w tobie. Tu jest dowód, że nigdy nie zgrzeszył, że nic, co jego szaleństwo nakazywało mu czynić, nigdy nie zostało uczynione, ani nigdy nie miało żadnych skutków, że żaden wyrzut, którym obarczył swe serce, nie był nigdy uzasadniony i żaden atak nigdy nie może go tknąć zatrutym i nieustępliwym żądłem lęku. Świadcz o jego niewinności, a nie o winie. Twoje wyzdrowienie jest jego pociechą i zdrowiem, ponieważ udowadnia, że złudzenia nie są prawdziwe. Uwielbiam ten kurs Sodo. To nie wola życia, lecz życzenie śmierci jest motywacją tego świata. Przyszedłeś tutaj, aby umrzeć, innymi słowy. A teraz zmieniasz swój cel. Jego jedynym przeznaczeniem świata jest dowieść rzeczywistości winy. Żadna światowa myśl, uczynek czy uczucie nie mają innej motywacji niż ta. Oto świadkowie, którzy wzywani są po to, by im wierzyć i wzmacniać nasze przekonanie co do systemu, za którym przemawiają i który reprezentują. I każdy z nich ma wiele głosów mówiących w różnych językach do twojego brata i do ciebie. Przesłanie jest jednak takie samo dla obu. Ozdoby ciała usiłują pokazać, jak ponętni są świadkowie winy. Zajmowanie się ciałem dowodzi tego, jak kruche i podatne na atak jest twoje życie, jak łatwo niszczone jest to, co kochasz. Depresja mówi o śmierci, a próżność o głębokim zaangażowaniu w cokolwiek. Najsilniejszym świadectwem daremności podpierającym wszystkie pozostałe i pomagającym im malować obraz, w którym grzech jest uzasadniony, jest choroba, niezależnie od przybranej przez siebie postaci. Chorzy mają powód dla każdego ze swych nienaturalnych pragnień i dziwnych potrzeb. Słyszałeś to? Chorzy mają powód. Wszelkie uzasadnienie czegokolwiek, ostatnio doświadczyłem tego niesamowitą siłą, wszelkie uzasadnienie czegokolwiek dowodzi poczuciu winy. Jeżeli musisz uzasadnić swoją miłość, kocham cię, ponieważ, świadczysz jedynie o swojej winie. Jeżeli musisz powiedzieć, zrobię to dlatego, że, świadczysz jedynie o swojej winie i winie swojego brata. Nie ma uzasadnienia dla niczego tutaj. Wszelkie uzasadnianie, usprawiedliwianie dowodzi jedynie twojej winy. I co mówi Jezus tutaj? Chorzy mają powód dla każdego ze swych nienaturalnych pragnień i dziwnych potrzeb. Co powiesz na całkowicie inny sposób myślenia, w którym nie masz powodu do tego, żeby być szczęśliwym? Jesteś szczęśliwy dlatego, że Bóg cię takim stworzył. Taka jest twoja funkcja. Jeżeli masz powód, jeżeli masz uzasadnienie, to jedynie uzasadniasz winę. Więc jeszcze raz, chorzy mają powód dla każdego ze swych nienaturalnych pragnień i dziwnych potrzeb. Któż bowiem mógłby żyć życiem tak niebawem ukróconym i nie cenić sobie wartości przemijających uciech? Jakież mogłyby istnieć przyjemności, które przetrwają? I czyż słabi nie mają prawa wierzyć, że każdy skradziony ochłap przyjemności jest należną im za ich małe życie zapłatą? Ich śmierć zapłaci za nie wszystkie, niezależnie od tego, czy czerpią radość z ich korzyści, czy nie. Koniec życia musi nadejść, niezależnie od tego, jak się to życie spędziło. Czerp zatem przyjemność z tego, co jest szybko przemijające i efemeryczne. Nie są to grzechy. Posłuchaj tego, nie są to grzechy, lecz świadkowie na rzecz dziwnego przekonania, że grzech i śmierć są rzeczywiste i że zarówno niewinności, jak i grzechowi położy kres grób. Gdyby to było prawdą, istniałyby wszelkie powody ku temu, by zadowalać się przemijającymi radościami i cenić sobie drobne przyjemności, gdzie tylko możesz. W tym obrazie ciało nie jest jednak postrzegane jako neutralne i bez przeznaczenia inherentnego w nim samym. Staje się ono bowiem symbolem wyrzutu, oznaką winy, której konsekwencje można nadal widzieć, po to, by nigdy nie można było zaprzeczyć ich przyczynie. Najsilniejszym świadectwem... Nie ten akapit. Twoją funkcją jest ukazanie bratu, że grzech nie może mieć przyczyny. Jakże daremne musi być widzenie siebie jako obrazu dowodu, że to, co jest twoją funkcją, nigdy nie będzie mogło nią być. Obraz Ducha Świętego nie zmienia ciała w coś, czym ono nie jest. Wsłuchaj tego, to jest klucz całej twojej transformacji. Obraz Ducha Świętego nie zmienia ciała w coś, czym ono nie jest. Odbiera mu jedynie wszelkie oznaki oskarżenia i obwiniania. Obrazowane bez przeznaczenia nie jest widziane ani jako chore, ani jako zdrowe. Ani niedobre, ani dobre. Nie są ofiarowywane żadne podstawy, według których można byłoby je w jakikolwiek sposób osądzać. Nie ma życia, ale również nie jest martwe. Jest poza wszelkim doświadczeniem miłości lub lęku. Teraz bowiem nie świadczy jeszcze o niczym. Słuchasz tego? Nie świadczy? Twoje ciało nie świadczy jeszcze o niczym. Jego przeznaczenie jest otwarte, a umysł zostaje ponownie uwolniony, by dokonać wyboru, czemu będzie służyło. Chciałbym, żebyście potraktowali to jako praktykę, ćwiczenie tu i teraz. Otwórz swój umysł na całkowicie nowy cel, gdyż tym jest twoja nieustanna praktyka kursu cudów. Pozostawiasz puste miejsce Bogu, aby mógł je wypełnić. Widzisz, w swoim koncepcyjnym rozumieniu, w swojej definicji siebie jesteś tak pochłonięty przeszłością, że nieustannie i swoimi nic nieznaczącymi myślami, że nie dajesz światłu ani odrobiny miejsca, żeby mogło wślizgnąć się między twoje koncepcje. A więc teraz praktyka twoja polega na czujności, jesteś czujny, okej, znowu kusi mnie, żeby być ograniczonym. To wszystko, co masz zrobić. Ty masz być jedynie czujnym na przeszkody. One zostaną dla ciebie usunięte, kiedy nie będziesz ich dłużej chciał. Więc pozostań teraz, tu i teraz, w swojej czujności. I rozpoznaj, że czymkolwiek jest ta pokusa, widzieć siebie ograniczonym, nie chcesz tego dłużej. W momencie, kiedy dokonujesz tej czynności w swoim umyśle, zostajesz dosłownie, konflikt zostaje zastąpiony światłem. Dokładnie w tym samym miejscu, w którym się znajdujesz. Ponieważ nie ma żadnego innego miejsca ani czasu. Tu i teraz jesteś zastępowany, a tak zostaje zastąpiony miłością. Ponieważ nie chcesz więcej ataku. Ponieważ nie zgadzasz się więcej na cierpienie, ani swoje, ani swojego brata. Jesteś zastępowany. Pozwól, aby światło weszło pomiędzy twoje koncepcje. Żadna z nich nie jest prawdziwa. Czy myślisz o dobrym świecie, czy o złym świecie, atakującym, czy szczęśliwym, jakiekolwiek twoja interpretacja nie jest prawdziwa. I to cię uwalnia od osądzania. Nie trzymaj się niczego. A więc nie nadawaj ciału funkcji, pozostaw je na chwilę bez funkcji. Widzisz, to jest moment, którego się najbardziej boisz, ponieważ to jest moment, który wydaje się być śmiercią. Jak to, nic mam nie robić? Jak to, umysł koncepcyjny natychmiast śpieszy, żeby wypełnić to puste miejsce swoim znaczeniem, tak? Mówi druga lekcja, nadaję wszystkiemu, co widzę, całe znaczenie, jakie to dla mnie ma. Ale jednak to nie ma znaczenia. Nadajesz znaczenie czemuś, co nie ma znaczenia. Więc twój trening umysłu polega na tym, żeby wpuścić światło pomiędzy twoje koncepcje. I kiedy robisz to, kiedy zostawiasz tę odrobinę, małą szczelinę między swoimi koncepcjami, zostawiasz trochę pustego miejsca, światło tam się wślizgnie. Światło znajdzie drogę. Jeśli zostawisz Bogu puste miejsce, On je wypełni. A więc posłuchaj. Jeszcze raz, o ciele. Obrazowane bez przeznaczenia nie jest widziane ani jako chore, ani jako zdrowe. Ani niedobre, ani dobre. Nie są ofiarowywane żadne podstawy, według których można byłoby je w jakikolwiek sposób osądzać. Nie ma życia, ale również nie jest martwe. Jest poza wszelkim doświadczeniem miłości lub lęku. Teraz bowiem nie świadczy jeszcze o niczym. Widzisz, to jest ten moment, w którym zostawiasz puste miejsce. Nie nadajesz swojej definicji. Jego przeznaczenie ciała jest otwarte, a umysł zostaje ponownie uwolniony, by dokonać wyboru, czemu będzie służyło. Teraz nie jest potępione, lecz czeka. Czeka na przeznaczenie, które zostanie mu dane, aby mogło spełnić funkcję, którą otrzyma. W tej pustej przestrzeni, z której cel grzechu usunięto, można przypomnieć sobie niebo. Tu może przyjść jego pokój, a doskonałe uzdrowienie może zająć miejsce śmierci. W tej pustej przestrzeni, z której cel grzechu usunięto, można przypomnieć sobie niebo. Jezus daje ci opis twojego fizycznego zmartwychwstania. Co za niesamowita rzecz, że to słyszysz. Że jest to w twoim umyśle. Czy przyjrzałeś się temu, jakim naprawdę szczęściarzem jesteś, że masz ten kurs cudów? W tej pustej przestrzeni, z której cel grzechu usunięto, można przypomnieć sobie niebo. Tu może przyjść jego pokój, a doskonałe uzdrowienie może zająć miejsce śmierci. Ciało może stać się oznaką życia, obietnicą odkupienia i tchnieniem nieśmiertelności dla tych, którzy rozchorowali się od wdychania fetoru śmierci. Pozwól, aby jego przeznaczeniem było uzdrawianie. Będzie wówczas wysyłać przesłanie, które otrzymało, a poprzez swoje zdrowie i urok obwieszczać reprezentowane przez siebie prawdziwość i wartość. Pozwól, aby otrzymało moc reprezentowania nieskończonego życia, nigdy niezaatakowanego. I pozwól, by jego przesłanie dla Twego brata zawierało się w słowach. Spójrz na mnie, bracie, oto z Twojej ręki biorę życie. Tak, przed chwilą mówiliśmy, bracie, w Twoim ataku, w Twoim obwinianiu brata, dawałeś mu jedynie przesłanie, spójrz na mnie, bracie, oto z Twojej ręki biorę śmierć. Tym była Twoja definicja ciała jako ograniczenia, jako uzasadnienia siebie w czasie i przestrzeni. Tym była Twoja definicja jako atakowanego, jako kogoś, kogo można zranić. A teraz w momencie, kiedy pozostawiasz puste miejsce, kiedy nie definiujesz ciało, kiedy rozpoznajesz, że jest całkowicie neutralne, nie jest ani dobre, ani złe, ani martwe, ani żywe. W tym momencie pozostawiasz miejsce dla całkowicie nowego przesłania. Spójrz na mnie, bracie, oto z Twojej ręki biorę życie. Prostym sposobem pozwolenia, aby to zostało osiągnięte, jest niepozwolenie, by ciało miało jakiekolwiek przeznaczenie z przeszłości. Słyszałeś to? Prostym sposobem pozwolenia na to, aby zostało to osiągnięte, jest niepozwolenie, by ciało miało jakiekolwiek przeznaczenie z przeszłości. No co to mniej więcej usuwa cię całkowicie? Całe szczęście. Jakiekolwiek znaczenie z przeszłości, gdy byłeś pewien, że wiedziałeś, iż jego przeznaczeniem było sprzyjać winie. To domaga się bowiem, by twój okaleczony obraz był trwałą oznaką tego, co ono reprezentuje. To nie pozostawia przestrzeni, w której można by mu dać inny punkt widzenia lub inne przeznaczenie. Nie znasz jego przeznaczenia. Dziś dlatego czasami mówimy, prosimy cię, żebyś powtórzył, nie wiem, kim jestem. Tak? W tej niepewności co do wszystkiego leży twoja pewność. Tak długo, jak jesteś pewny czegoś tu w czasie i przestrzeni, tak długo jesteś martwy. Tak długo jedynie jesteś pogrążony w swojej własnej definicji. Uzasadniasz swoją własną definicję siebie. Jezus prosi cię, żebyś był całkowicie niepewny. Bądź niepewny co do swojego następnego kroku. Nie uzasadniaj swojej definicji w siebie w oparciu o to, czego nauczyłeś się w przeszłości. W tej całkowitej niepewności leży twoje wyzwolenie. W tym zawiera się twoja pewność. Ponieważ ta pewność pochodzi od Boga. Ta pewność nie jest wyborem. Wybór to konflikt. A więc kiedy skupiasz się na przeszłości, domagasz się, aby ten okaleczony obraz był trwałą oznaką tego, co ciało reprezentuje. To nie pozostawia przestrzeni, w której można by mu dać inny punkt widzenia lub inne przeznaczenie. Nie znasz jego przeznaczenia. Nie znasz przeznaczenia czegokolwiek. Ten stół, to krzesło, ta osoba, która jest przed tobą, wszystko, co wiesz o tym, jest oparte na przeszłości. Więc teraz jesteś proszony, żeby zatrzymać się i rozpoznać, że nie znasz jego przeznaczenia. Zostawić pustą przestrzeń. Dałeś jedynie złudzenie przeznaczenia rzeczy, którą wytworzyłeś po to, by ukryć przed sobą swoją funkcję. Ta rzecz bez przeznaczenia nie może ukryć funkcji danej przez Ducha Świętego. Pozwól zatem, by zarówno jego przeznaczenie, jak i twoja funkcja zostały wreszcie pogodzone i ujrzane jako jedno. Chciałbym jeszcze w tym momencie przejść do jednej lekcji, która tak doskonale się według mnie z tym łączy, do lekcji 151, która mówi o sądzie w twoim umyśle. Ponieważ tak długo, jak osądzasz, czyli tak długo, jak właśnie nadajesz przeznaczenie temu ciału, tym rzeczom, które widzisz wokół siebie, tak długo opierasz się na czymś, co nie ma uzasadnienia. I jedynie przetwarzasz wciąż na nowo i na nowo swoją własną winę. Jezus prosi cię, żebyś ćwiczył uwalnianie osądu, uwalnianie swojego wyobrażenia o sobie. Posłuchaj, to jest z lekcji 151. Nie zdajesz się wątpić w świat, który widzisz. Nie kwestionujesz naprawdę tego, co jest ci ukazywane poprzez oczy ciała. ani też nie pytasz, dlaczego w to wierzysz, mimo iż już dawno się nauczyłeś, że twoje zmysły oszukują. To, że im wierzysz po ostatni detal, o którym cię powiadamiają, jest nawet dziwniejsze, gdy przestaniesz, by sobie przypomnieć, jak często były one zaiste niewiarygodnymi świadkami. Dlaczego miałbyś im tak bez zastrzeżeń ufać? Czyż nie tylko z powodu ukrytych wątpliwości, które chciałbyś przesłaniać pokazem pewności? A jednak ufasz im. Widzisz, jak potrzebujesz treningu umysłu? Jak możesz osądzać? Zobacz, co Jezus ci powie. Twój osąd popiera się na świadectwie, które ofiarowują ci zmysły. Nie było przecież jeszcze bardziej fałszywego świadka niż one. Jakże inaczej osądzasz jednak świat, który widzisz? Pokładasz żałosną wiarę w tym, o czym donoszą ci oczy i uszy. Myślisz, że twoje palce dotykają rzeczywistości i obejmują prawdę. Oto świadomość, którą rozumiesz i uważasz za bardziej rzeczywistą niż to, o czym świadczy wieczny głos, przemawiający w imieniu samego Boga. Czy to może być osąd? Często usilnie proszono cię o powstrzymanie się od osądzania, nie dlatego, że jest to prawo, którego trzeba ci odmówić. Słuchasz? Nie możesz osądzać. Możesz jedynie wierzyć w osądy ego, z których wszystkie są fałszywe. Ono starannie kieruje twoimi zmysłami, by dowieść, jaki jesteś słaby, jak bezradny i lękliwy, w jakiej obawie przed zasłużoną karą, jak czarny od grzechu i nędzny w swej winie. Wmawia ci, że ta rzecz, o której mówi i której chciałaby jeszcze bronić, jest tobą. Ty zaś wierzysz, że tak jest, z upartą pewnością. W głębi pozostaje jednak ukryta wątpliwość. Czy ono samo wierzy w to, co z takim przeświadczeniem ukazuje ci jako rzeczywistość? Ono potępia jedynie siebie samego. Ono w samym sobie widzi winę. Ono widzi w tobie własną rozpacz. Nie słuchaj jego głosu. Świadkowie, których śle po to, by ci dowieść, że jego zło jest twoim własnym złem, są fałszywi. I z pewnością mówią o tym, czego nie wiedzą. A więc pytasz się jedynie o to, czym jesteś, wszystkich tych, którzy nie wiedzą. Twoja wiara w nich jest ślepa, ponieważ nie chcesz podzielać wątpliwości, których ich plan nie może całkowicie przezwyciężyć. Wierzysz, że wątpić w jego wasali to wątpić w samego siebie. Musisz się jednak nauczyć, że wątpienie w ich dowody otworzy drogę do rozpoznania siebie i pozwoli, by jedynie głos, który przemawia w imieniu Boga, był sędzią tego, co jest godne twego przekonania. A więc Jezus prosi cię tutaj, abyś zakwestionował to, w co wierzysz. Taka jest twoja rola. Musisz zakwestionować. Tak długo, jak zgadzasz się, pokładasz wartość w tym, co wierzysz, tak długo będzie to dla ciebie prawdziwe. A będzie się to jedynie opierało na fałszywych świadkach twoich własnych zmysłów. Teraz jesteś proszony o zakwestionowanie tego i pozwolenie, aby głos, który przemawia w imieniu Boga, był sędzią tego, co jest godne twego przekonania. On ci nie powie, że twój brat powinien być osądzony według tego, co widzą w nim twoje oczy, ani tego, co usta jego ciała mówią twoim uszom, ani tego, co dotyk twoich palców przekazuje ci o nim. On pomija takich czczych świadków, którzy po prostu fałszywie świadczą o Synu Bożym. Głos ten rozpoznaje jedynie to, co Bóg kocha, a w świętym świetle tego, co on widzi, wszystkie sny ego o tym, czym jesteś, znikają wobec wspaniałości, na którą spogląda. Pozwól, by to on był sędzią tego, czym jesteś, ponieważ on ma pewność, w której nie ma wątpliwości, gdyż opiera się na pewności tak wielkiej, że wątpliwość jest w jej obliczu nic nieznacząca. Chrystus nie może w siebie wątpić. Głos przemawiający w imieniu Boga może jedynie oddawać mu cześć, radując się jego doskonałą, wieczną bezgrzesznością. Ten, którego on osądził, może się jedynie śmiać z poczucia winy, niechętny teraz, by bawić się zabawkami grzechu, obojętny na świadków ciała, bo upojony świętym obliczem Chrystusa. I on właśnie tak cię osądza. Przyjmij jego słowo o tym, czym jesteś. bo on daje świadectwo temu pięknemu stworzeniu i umysłowi, którego myśl stworzyła twoją rzeczywistość. Cóż może znaczyć ciało dla tego, który zna chwałę Ojca i Syna? Jakież podszepty ego może on słyszeć? Cóż mogłoby go przekonać, że twoje grzechy są rzeczywiste? Pozwól mu również być sędzią wszystkiego, co wydaje ci się przydarzać w tym świecie. Jego lekcje pozwolą ci zapełnić lukę między złudzeniem a prawdą. On usunie wszelką wiarę, jaką pogładałeś w bólu, nieszczęściu, cierpieniu i stracie. On usunie wszelką wiarę, jaką pogładałeś w bólu, nieszczęściu, cierpieniu i stracie. On daje ci wizję, która może spoglądać poza te ponure pozory i widzieć w nich wszystkich łagodne oblicze Chrystusa. Nie będziesz już dłużej wątpił, że jedynie dobro może spotkać ciebie, który jesteś umiłowany przez Boga. Bo to On będzie sądził wszystkie wydarzenia i uczył jedynej lekcji zawartej w nich wszystkich. Wybierze z nich te elementy, które reprezentują prawdę, a pominie te aspekty, które odzwierciedlają jedynie czczesny. I zreinterpretuje wszystko, co widzisz i wszystkie zjawiska, każdą okoliczność i każde wydarzenie, które cię pozornie w jakikolwiek sposób dotyczą. I każde wydarzenie z punktu widzenia swego jednego układu odniesienia, całkowicie zjednoczonego i pewnego. I ujrzysz miłość za nienawiścią, stałość w zmianie, czystość w grzechu i jedynie błogosławieństwo nieba dla świata. Słuchasz tego? Takie jest twoje zmartwychwstanie, gdyż twoje życie nie jest częścią niczego, co widzisz. Jest ponad ciałem i światem, poza wszelkim świadectwem bezbożności, wewnątrz świętego, tak święte jak On. We wszystkim i wszystkich Jego głos mówi do ciebie jedynie o twoim ja i o twym Stwórcy, który stanowi z Nim jedność. W ten sposób będziesz widział święte oblicze Chrystusa we wszystkim, i w niczym nie usłyszysz żadnego dźwięku poza echem głosu przemawiającego w imieniu Boga. Takie jest twoje zmartwychwstanie. Zobacz, co powiedział Jezus. Twoje życie nie jest częścią niczego, co widzisz. Jest ponad ciałem i światem, poza wszelkim świadectwem bezbożności. Wewnątrz świętego, tak święty jak On. A jednak możesz rozpoznać to tu i teraz. A więc twoja transformacja nie jest, twoje fizyczne zmartwychwstanie nie jest ucieczką gdzieś w eter, gdzieś poza ciało. Jest rozpoznaniem, że ciało nie może cię zawrzeć. Nie może zawrzeć doskonałej świętości Syna Bożego. Jest rozpoznaniem twojej pełni. I na zakończenie chciałbym jeszcze przeczytać o opisie fizycznego zmartwychwstania, który daje nam Jezus. I potraktuj to jako opis twojego zmartwychwstania. Czy miało miejsce fizyczne zmartwychwstanie? To, co mówi Jezus. Moje ciało zniknęło, ponieważ nie miałem żadnych złudzeń co do niego. Ostatnie złudzenie odeszło. Ciało złożono w grobie, lecz nie pozostało nic, co można by pogrzebać. Nie uległo ono rozkładowi, ponieważ to, co nierzeczywiste, nie może umrzeć. Ono po prostu stało się tym, czym zawsze było. I to właśnie znaczy odsunąć kamień. Ciało znika i nie ukrywa dłużej tego, co leży ponad nim. Ono po prostu przestaje przeszkadzać widzeniu. Odsunąć kamień oznacza spojrzeć ponad grobem, ponad śmiercią oraz zrozumieć nicość ciała. To, co zostaje zrozumiane jako nicość, znika. Następnie przybrałem ludzką postać, wyposażoną w ludzkie cechy, aby mówić do tych, którzy mieli udowodnić światu bezwartościowość ciała. Nie zostało to zrozumiane. Przyszedłem do nich i powiedziałem, że śmierć jest iluzją oraz że umysł, który wytworzył ciało, może wytworzyć inne, skoro sama forma jest iluzją. Ale oni nie zrozumieli. Lecz teraz mówię do ciebie i daję ci to samo przesłanie. Śmierć iluzji nic nie znaczy. Znika ona, gdy się budzisz i decydujesz, aby nie śnić więcej. I wciąż masz moc, aby podjąć tę decyzję, tak jak ja to uczyniłem. Bóg wyciąga do swego Syna rękę, by pomóc mu zmartwychwstać i powrócić do Niego. Ja mogę pomóc, ponieważ świat jest iluzją, a ja przezwyciężyłem świat. Jezus mówi teraz do ciebie. Spójrz poza grób, poza ciało, poza iluzję. Nie pokładaj wiary w niczym innym, prócz ducha i przewodnictwa, które daje ci Bóg. On nie mógł stworzyć ciała, ponieważ jest ono ograniczeniem. On musiał stworzyć ducha, ponieważ jest on nieśmiertelny. Czy ci, którzy są stworzeni na Jego podobieństwo, mogą być ograniczeni? Ciało jest symbolem świata. Pozostaw je za sobą. Ono nie może wejść do nieba. Lecz ja mogę cię tam zabrać, kiedy tylko tak postanowisz. Razem możemy patrzeć, jak znika świat, a jego symbol znika wraz z nim. A potem? O tym nie mogę nawet mówić. Ciało nie może pozostać bez iluzji, a ostatnią iluzją do przezwyciężenia jest śmierć. Oto jest przesłanie ukrzyżowania. Nie ma hierarchii trudności w cudach. Oto przesłanie zmartwychwstania. Iluzje są iluzjami. Prawda jest prawdziwa. Iluzje znikają. Tylko prawda pozostaje. Tych lekcji trzeba było się nauczyć tylko raz. Albowiem kiedy kamień śmierci zostaje odsunięty, cóż innego można oglądać prócz pustego grobu? I właśnie to zobaczycie wy, którzy podążacie za mną ku światłu słońca, z dala od śmierci, poza iluzję, ku bramie niebios, gdzie sam Bóg przyjdzie, by zabrać was do domu. A więc wesołych świąt wielkanocnych. Widzisz, kiedy nie definiujesz, kiedy pozostawiasz rzeczywiście tą pustą przestrzeń, kiedy uwalniasz swój umysł od wszelkiego osądu i jesteś całkowicie tu i teraz, całkowicie obecny, konflikt nie może nie zostać zastąpiony światłem. Konflikt był tam dlatego, że rzutowałeś go na zewnątrz siebie, że myślałeś, że ktoś inny tobie coś czyni, że świat tobie coś robi, że Bóg tobie coś robi lub twój brat, a teraz bierzesz pełną odpowiedzialność. Teraz mówisz, że robię to sam sobie i nie będę tego więcej robił. Teraz odwrócę to, co uczyniłem. Ponieważ Bóg jest moją siłą, nie może mi się nie udać. I tu jest moje fizyczne zmartwychwstanie. To jest twoim obudzeniem. Kocham was, pozdrawiają są tutaj obok mnie Danusia i Małgosia. Pozdrawiają was serdecznie.
Kochamy was, kochani, z nami Jezus był. My to czujemy.
I z wami również. Kochamy was bardzo.